I to jest, kochani, słowo z Ewangelii Marka, z 5 rozdziału, które zaczyna się od 21 rozdziału. Ja może najpierw przeczytam, może otwórzmy nasze sobie Biblię, żebyśmy też śledzili, czy ja jakiegoś przekrętu nie zrobię. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 21 werset. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, padł Mu do nóg i błagał Go usilnie mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim i szedł za Nim wielki tłum i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego uszła moc, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli im mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto mnie się dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. A owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, widząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, i brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzeli zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy rzekł, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. I to dotąd. Zadam teraz takie pytanie: kto o tym czytał? Niech podniesie rękę do góry. Nie wszyscy podnieśli, także nie wszyscy czytali o tym, ale to nie o to chodzi. Jak czytamy Biblię, to w wielu miejscach widzimy, że Jezus uzdrawiał w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. I myślę, że nie było takiego przypadku, jeśli chodzi o Boga, który by nie był jakby załatwiony. Było owszem kilka rzeczy, jak pamiętam, ale to z powodu niewiary ludzi. Natomiast dla Boga nie było rzeczy niemożliwych. Gdziekolwiek poszedł, gdziekolwiek się udał, w jakiekolwiek miejsce, tam nauczał, uzdrawiał, tam głosił słowo, mówił o miłości Bożej i działy się znaki i cuda. I w tej historii, którą przeczytałem również, miały miejsce pewne rzeczy. A więc wydarzyło się coś, kiedy Jezus przeprawił się na drugi brzeg, tak to się zaczyna, to jest po tym, kiedy uwolnił tego opętanego z tego legiona demonów. I przybył na drugą stronę i w pewnym momencie przychodzi do niego człowiek, który był przełożonym synagogi i na imię było Jair. Mało tego, przyszedł do niego i przypadł mu do nóg. I kiedy to czytamy, mi się to kojarzy z tym, że Bóg bez względu na człowieka go wysłuchuje. Bo ja wierzę, że kiedy zastanowimy się, kim był ten Jair, a mowa jest to, że on był przełożonym synagogi, a więc był na pewno nie zwolennikiem Jezusa Chrystusa, tylko na pewno był jego przeciwnikiem. Bo to wynikało być może z jakiejś takiej sytuacji wtedy politycznej, czy tam religijnej, jakby ją tam nazwać, że na pewno nie był przychylny Jezusowi Chrystusowi i go nie popierał, dlatego że on się zaliczał do tych, którzy służyli w synagodze, którzy należeli do tej części kapłaństwa i na pewno jestem przekonany, że on był po stronie, nie był po stronie Pana Jezusa Chrystusa, a więc był jego, mało tego, nawet wrogiem. A dlaczego można tak stwierdzić, że wrogiem? Dlatego, że kto chciał zabić Pana Jezusa? Czy ci, co czynił im cuda, czy ci, których ich nauczał? Ci, co byli zazdrośni, ci, co mu złorzeczyli, ci, co byli zazdrośni o jego chwałę, o to, że on czyni takie rzeczy, a oni nie. A mimo znają słowo, mimo to, że nauczają tego słowa, a nie dzieje się nic. A więc można stwierdzić, śmiało powiedzieć, że na pewno ten przełożony synagogi był przeciwnikiem. Mało tego, w wielu miejscach jest napisane, że oni chcieli go zabić i go zabili, prawda? A więc Bóg wysłuchał swojego wroga. I to daje nam takie spostrzeżenie, że Jezus wysłuchuje wszystkich. Obojętnie kto by to nie był, obojętnie jaki grzech, obojętnie jak się przeciwstawiasz, jak się buntujesz Bogu, jak na ile go nie uznajesz, jego słowa, na ile Bogu słowu jesteś nieposłuszny, Bóg może cię wysłuchać. Dalej rozpatrzmy pewną rzecz, że ten przełożony synagogi, taką kwestię rozważmy, że on przyszedł, ale nie w swojej sprawie, tylko przyszedł w sprawie swojej córeczki. I przyszła mi taka myśl, że tam chyba w Łukasza jest napisane, że ona była jedynaczką. Co to oznacza? Że nie miał więcej dzieci, tylko ona była jedynaczką. A więc, bo wierzę tak, że gdyby on miał więcej dzieci, co nie wiem z jakiego powodu, bo wiadomo, że kiedy znamy tamte czasy, to było przywilejem, nawet chlubą mieć wielodzietną rodzinę. A tutaj jest napisane, że była jedynaczką. Nie wiem z jakiej przyczyny. I właśnie z tego względu, że ta jego córeczka była jedynaczką, to myślę również, że ona była bardzo ważną postacią w jego życiu. Oczkiem w głowie, że, bo wierzę, powiem tak, że gdyby on miał więcej dzieci, albo gdyby to nie chodziło o tą jedynaczkę, ale o swoje, jakby w swojej sprawie, jakby przyszedł do Jezusa, to być może on by nie przyszedł. Ze względu na to, aby się nie narazić na szykany, aby się nie narazić na jakieś drwiny, a nie daj Boże, groziło również wykluczenie go z tej synagogi i pozbawienie go tego urzędu, jaki piastował, właśnie bycia tym przełożonym. I kiedy tak to czytałem, rozważałem, to wierzę, że gdyby nie choroba, gdyby nie ta bardzo poważna choroba, bo jest tu napisane, że ona śmiertelnie tam zachorowała, to myślę, że on by nawet sobie głowy nie zawracał Jezusem. I to nam nasuwa drugą myśl, że można przychodzić do Boga również nie w swoich sprawach. A więc Jezus może cię wysłuchać, jeśli przyjdziesz jako wstawiennik w czyjkolwiek sprawie, jako ten, który w sercu nosi smutek, który w sercu nosi ból, bo ja wierzę, że ten ojciec tej córeczki, ten przełożony synagogi, ten Jair, że z tego powodu na pewno ubolewał, bo był wystraszony tą chorobą i bardzo się bał, że umrze jego ta jedyna córeczka. I cóż potem? Zostanie sam jeden. A tak jeszcze miał nadzieję, że w starości być może wspólnie z zięciem jakoś nimi się zajmą, czy no takie mam myśli. Ale w każdym bądź razie przyszedł stawiać się jako przeciwnik Jezusa Chrystusa, jako wróg i to nie w swojej sprawie. No i przyszedł. I co? I Jezus go nie wysłuchał? Błagał go silnie mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żeby żyła. I poszedł z nim, jest napisane. A więc poszedł. I zobaczcie, co chcę dalej, o czym chcę dalej powiedzieć. A więc wiele razy jest tak w życiu, czy my aż tak bardzo się angażujemy w czyjeś w czyjąś potrzebę, w czyjąś sprawę, że aż jesteśmy na tyle zdesperowani, aby wołać, na ile był zdesperowany Jair. Owszem, on wołał w sprawie jakby, może nie osobiście, konkretnie, bezpośrednio do niego dotyczyło, ale wołał o swoje dziecko. Ale czy my zastanawiamy się, albo czy my stawiamy się w jego sytuacji, aby być na tyle zdesperowani, aby wołać, nie patrząc na miejsce, na czas, aby wołać o brata, o siostrę, wołać o rodzinę? Ja tylko takie mówię pytania, a my sobie rozważmy sobie w sercach naszych, czy my się stawiamy, czy był moment w naszym życiu, aby się stawiać w takim miejscu. Wracając do tego Jaira, ja myślę, że on również, aby udać się do tego Jezusa, musiał w sobie pokonać strach przed ludźmi, utratę, jak już mówiłem wcześniej, i żeby no, przełamać sam siebie, co jego wspólnicy, współwyznawcy powiedzą o nim. I zostawmy na chwilę to moment, później do tego jeszcze wrócę. I nieraz może być tak, że znajdujemy się też w takiej sytuacji, czy wołamy o swoją rzecz, czy o swoje dziecko, czy o swoją potrzebę, wołasz i nic się nie dzieje, bo dlatego, że tu jest napisane, że Jezus poszedł z nim, ale nie zajął się nim konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że wydarzyła się po drodze inna rzecz. Jest tam napisane, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I taki ktoś przyszedł w trakcie, kiedy Jezus szedł uzdrowić do domu tego przełożonego synagogi, tą córkę, po drodze się coś wydarzyło. I może być również tak z nami, kiedy już stoimy w tym miejscu, kiedy już wołamy, i raptem ktoś przychodzi, kto jest z zewnątrz, całkowicie obcy dla nas, nieznajomy, nie z naszego, jakby powiem, zgromadzenia, i przychodzi z taką potrzebą. I dalej jest napisane, że Bóg ją wcześniej, i że Jezus ją wcześniej uzdrowił, zanim uzdrowił tą córeczkę Jaira. I możemy, czekając właśnie na ten swoje uzdrowienie, na to Boże dotknięcie, widzisz wokoło po kolei, że Bóg uzdrawia, dotyka tego, tu się dzieją cuda, a u ciebie nic. A u ciebie nic się nie dzieje. Dlatego musimy również, ja wierzę, że przez takie rzeczy, myślę, że nie każdy z nas takie rzeczy doświadczał, że Bóg chce w nas coś wypracować. I powiem tu o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to chce wypracować w naszych sercach takie potężne zaufanie i zawierzenie Bogu, że Bóg cię nie opuścił, że Jezus pamięta o twojej prośbie, pamięta o twojej modlitwie, ale również chce nas doświadczać w cierpliwości, nieustępliwości w takiej, aby to, co Bogu przedłożyłeś, to żeby się nie poddawać, tylko czekać, aż przyjdzie odpowiedź. Jair się doczekał. Prawda? Kiedy znamy koniec tego opowiadania, on się doczekał. I ja wierzę, że Bóg w naszych sercach chce wypracować dwie takie rzeczy, a więc jedna cierpliwość, a druga rzecz, która mi przyszła na myśl, to wiara, że jeśli Bóg obok ciebie, koło ciebie uzdrawia innych ludzi, czyni cuda, czyni coś, co jest niemożliwe, to wiedz, że Bóg chce wzbudzić wiarę, że i dla ciebie jest to możliwe. Że skoro tu czyni, dla tych osób, które ty nie znasz, bo ja myślę, że ja tej kobiety nie znał, aczkolwiek ta kobieta tego przełożonego synagogi znała, bo on był postacią znaną. On na pewno się tam gdzieś przewijał przez tą świątynię, przez tą synagogę, do której być może ta kobieta chodziła i na pewno ją znał, ale ten człowiek tej kobiety nie znał. Także Bóg chce nam, jak powiedziałem, wypracować w nas cierpliwość w czekaniu na Jego odpowiedź. I właśnie drugą rzecz, aby w naszym sercu większe powstało zaufanie i wiara, że On nie zapomniał o tobie. Że On nie zapomniał, że On pamięta. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zobaczcie, co jest napisane w wersecie 36. Co Pan Jezus powiedział? Nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz. A więc wierz. Bóg nie zapomniał o Twojej sprawie, nie zapomniał o Twojej potrzebie. Dalej powiem tak, że i właśnie ta kobieta, trochę może teraz o tej kobiecie. Gdy kobieta usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty, bo mówiła, jeśli się go choć dotknę szaty jego, będę uzdrowiona, prawda? A więc ja wierzę, że na podstawie, jak tu jest napisane, Jezus sam powiedział, że na podstawie wiary twojej przyszło do ciebie uzdrowienie. A więc kiedy tak to czytałem i ona powiedziała takie słowa, chociaż dotknę się szaty jego. I Panie, jak to możliwe? Przecież ona miała cię w zasięgu ręki. Przecież mogła cię dotknąć za rękę, za rękę wziąć czy jak, ale ona powiedziała, że chociaż tylko się szaty dotknę. Co to oznacza? Tak to rozumiem. Co to oznacza w naszych, dla nas, kiedy cieleśnie nie możemy Jezusa dotknąć? Ja wierzę, że ta szata to oznacza Słowo Boże. Jeśli się dotkniesz tej szaty, tego Słowa Bożego, tej obietnicy, kiedy będziesz miał, Bóg poprzez to czekanie i cierpliwość wzbudzi właśnie tą wiarę, że przyjmiesz ją mocno zakorzenioną w swoim sercu, że dotkniesz się tej obietnicy, będziesz ją wyznawał, to ci się to stanie. Ja to tak to rozumiem i tak to mówię. I Bóg chce dzisiaj do nas mówi, abyśmy również Słowo Boże traktowali jako, tak jak ta kobieta wtedy potraktowała, że ona tylko się szaty dotknie, bo szata nie uzdrawia. Uzdrawia Jezus. Ale ona powiedziała, chociaż się szaty dotknę. I wierzę w to, że Jezus dzisiaj, bynajmniej ja to tak zrozumiałem i do mnie to było takie słowo, że dotknij się szaty, tych obietnic, tego Jego słowa, ale w taki sposób, żebyś był uzdrowiony. Tak to przyjmij, tak to odbierz, żeby ta szata, niech ona się stanie ciałem, niech ona się stanie Słowem Bożym. Niech ono przeniknie, niech ono penetruje twoje serce, abyś otrzymał to, o co wołasz. I ja pamiętam, powiem jeszcze jedną rzecz. Ta właśnie kobieta, zobaczcie, który werset to mówi, zaraz zobaczymy. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, widząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Jak myślicie, czy często komuś się zdarza, jeżeli Bóg dokona cudu, to się ten człowiek boi i drży? Raczej chyba się raduje, nie? Jak Bóg coś mu takiego ponadnaturalnego uczynił i ponadnaturalnego, prawda? I coś, na co długo czekała. Raczej człowiek to przyjmuje z radością i Boga wychwala. A ona jest napisane, że z bojaźnią i drżeniem. Ale żeby to wyjaśnić, to musimy wrócić do księgi, ja to mam zapisane, księga trzecia Mojżeszowa, 12 rozdział, 4 werset. Zobaczcie, co tam jest napisane w tej księdze. Ta księga mówi o prawie Mojżesza, która mówi o oczyszczeniu. I ta kobieta przez 12 lat, ona była według Mojżeszowego prawa, ona była kobietą nieczystą, dlatego że miała krwotok, miała krwawienie. I prawa i przepisy, które wynikają z tej nauki, z tego prawa mojżeszowego, zabraniało jej kogokolwiek się dotykać. To prawo zabraniało jej przychodzić do miejsca zgromadzeń. Zabraniało jej publicznie wychodzić i wielbić Boga. Tak to prawo mówiło. I ja wierzę, że ona pokryjomu to zrobiła i ona nie przyszła, tak jak, zobaczcie, różnica w podejściu pierwszej osoby, a drugiej, tej kobiety, różnica między przyjściem do Jezusa Chrystusa. Ten przyszedł publicznie, upadł do nóg, wszyscy go widzieli. Mało tego, być może jeszcze czekali, co Jezus mu odpowie, przecież to jest jego wróg. Ale ta kobieta powiedziała w sercu, ona nikomu o tym nie mówiła, tylko chociaż się w szaty jego dotknę i będę uzdrowiona. Dlaczego? Dlatego, że tu jest napisane, że ona się bała, z drżeniem podeszła, bo według Mojżeszowego prawa ona miała, groziło jej utrata nawet życia, dlatego że ona zrobiła coś wbrew prawu, coś, czego nie powinna zrobić. Ale nie patrzyła na to i zobaczcie, co znów, jaka znów myśl powstaje, że mimo wielu w życiu twojego, w twoim życiu jakiegoś strachu, jakiegoś takiego oporu, ty przyjmij tę obietnicę, przyjmij Słowa Bożego. Nie patrz na to, że będą się z ciebie śmiali, nie patrz, że to wyjdzie na jaw, jak u tej kobiety, bo ona się bała, bo za to, że złamała to prawo Mojżesza, bo z tym krwotokiem ona powinna w domu siedzieć, a tam jest napisane, że po 30, chyba 3 czy 4 dniach to ma ustąpić, a jej nie ustąpiło 12 lat. Jej obowiązkiem było tam siedzieć, ale ona mimo to chodziła od lekarzy do lekarzy i nic to jej nie pomogło. I przypomina mi się taka rzecz, kiedy byliśmy, chyba do nas z Arturem, byliśmy w jednym miejscu i była prośba o modlitwę i wyszło dużo osób. I tam było nas kilku, którzy się modlili o te osoby. I tak podeszła taka osoba do kogoś tam z boku, kto się od nich modlił i tak słyszę, ty idź do nich tam, żeby się modlić. I skierowali tą kobietę, to kobieta była, skierowali tą kobietę do mnie, do Artura, myśmy się razem tak po dwóch modlili o tą osobę. Ale nie wiem, dlaczego oni tam się nie chcieli o nią modlić, tylko do nas się skierowali. Nawet się nad tym nie zastanawiam, ale takie coś, takie mi, takie, tak, tak, tak to zauważyłem. I później, zanimśmy się zaczęli modlić o tą kobietę, mi przyszły takie słowa od razu, że szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dane. Co to znaczy? A więc to ty najpierw przyjmij Słowo Boże, szukaj Jezusa poprzez Słowo, poprzez zawierzenie temu Słowu, a to, co chcesz, będzie ci dane. Ja to tak, kiedy rozważałem to Słowo, ja tego nie pamiętałem, tylko to Duch Święty tak rozumiem, to, że mi to przypomniał. I później, a czemu wy nie chcieliście się, czemu byście do nas się odesłali, tą kobietę? A ci powiedzieli, że a bo ona, kto tylko przyjedzie, ona przychodzi, żeby się o nią modlić. Do każdego podchodzi, żeby się modlić. I nic się nie dzieje. I teraz rozumiem, że ona nie szukała zbudowania swojej wiary poprzez Boże Słowo, tylko szukała uzdrowienia w człowieku. Że jak ten przyjedzie, to się pomodli, czy ten się pomodli. Ale Bóg tak nie chce, Bóg tak nie działa. Bóg działa poprzez Jego Słowo, jeśli ty w Słowo Jego uwierzysz, jeśli ty będziesz Jego Słowo posłuszny, jeśli Jego Słowo będziesz przestrzegał, to wtedy możesz przyjść, żeby ktoś na ciebie ręce położył, aby zachować ten Boży porządek, który Bóg ustanowił, to wtedy może, to wtedy Bóg zadziała. Ale kiedy wyobraźcie sobie wierzącego, który jest nieposłuszny Słowu Bożemu, który nie wypełnia Słowa Bożego, który nawet się nie stara, bo ja rozumiem, znam takich, którzy się starają i nieraz im nie wychodzi, ale są tacy, którzy totalnie nie słuchają Słowa Bożego, żyją jak chcą i modlą się do Boga, żeby Bóg coś zrobił. Jak Bóg w posłuszeństwie, czy Bóg w nieposłuszeństwie odpowiada? Raczej chyba nie odpowiada w nieposłuszeństwie. Ja to tak rozumiem i tak to mówię. I taki przykład mi przyszedł z tą kobietą. I myśmy się modlili. I ja pamiętam, że nawet więcej chyba innej modlitwy nie było. To jest słowo dla ciebie i ty zrób coś z tym. I oni właśnie powiedzieli, że kto tylko nie przyjedzie, ona wychodzi, aby się modlić. Dlatego, że ona chce wysłuchania modlitwy przez człowieka, żeby to człowiek coś zrobił. To właśnie ten ma zrobić. I ja wierzę, że ta kobieta ona zdjęta tym strachem, zdjęta tym zdemaskowaniem ją, przed tym ona tylko powiedziała, ja tylko chcę się dotknąć, bo wierzę, że będę uzdrowiona. Dlaczego? Bo ona widziała Jezusa Chrystusa, ona widziała Pana, który czynił cuda, który wszędzie chodził. Ona 12 lat chorowała. Znamy, że Jezus 12 lat nie nauczał, nie? Ale być może to był końcowy ten okres, kiedy ona się zmagała z tą dolegliwością. I teraz jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że Jezus, nasz Pan, On się nigdy z niczym nie spóźnia. On się nie spóźnia z niczym. Można to wyczytać z tego fragmentu, że Ta jedyneczka, tego Jajra, zachorowała, mówimy dzisiaj, nie zachorowała dzisiaj, była dzisiaj umierająca. Ta kobieta chorowała od 12 lat, a więc od momentu, kiedy jego córka się urodziła, prawda? Od momentu, kiedy jego córka się urodziła, bo tu pisze 12 lat miała i ta 12 lat miała to dolegliwość. I zobaczcie, czy Bóg się spóźnił? Nie spóźnił się, dlatego że najpierw tą kobietę, która od 12 lat cierpiała, uzdrowił. Prawda? Najpierw ją uzdrowił, a dopiero wskrzesił później z martwych tą dziewczynkę, która już umarła. I jeszcze jedna myśl, która teraz mi się przypomniała. Wracając do tego wersetu, że wiele tak jest razy, że chcemy coś od Boga zyskać, ale tak po swojemu, na swój sposób i żeby się nikt o tym nie dowiedział. Ja wierzę, że jeśli cokolwiek Jezus ci uczyni, cokolwiek o co się modliłeś, jak już masz prośbę, nie trzymaj to dla siebie. I być może ta kobieta chciała tak zrobić, bo ona mówiła, pokryją mu się go, tam gdzieś z tyłu dotknę i będę uzdrowiona. Ale wierzę w to, że nie wyszło jej nic z tych jej planów, dlatego że Jezus to uzdrowienie zrobił taką sceną publiczną, że wszyscy o tym wiedzieli i ona mówiła o tym. Ona mówiła o tej dolegliwości. I wierzę, że są w świecie takim chrześcijańskim ludzie, może nawet w tym zborze, że również chcą coś Bogu, od Boga, ale w taki sposób, na swoich warunkach, że ja tylko Panie chcę, żeby, a po co mają wszyscy wiedzieć? Jezus jak działa, to działa widowiskowo i publicznie. Przypominają mi się teraz takie wersety, czy może nie do końca to zacytuję tak słowo w słowo, ale chodzi mi o to, że czy świecznik stawia się pod korcem, czy miasto na wzgórze może się ukryć, to akurat te przypowieści do tego pasują. A więc jeżeli cokolwiek Jezus ci uczynił, chce zrobić, niech to nie będzie dla ciebie tajemnicą, bo Bóg chce, aby o tym rozgłaszano. Ta kobieta chciała ukryć to. Chciała to zrobić na swoich warunkach, żeby się nikt nie dowiedział. Owszem, groziło jej za to, tak myślała, że może ją za to jakaś kara spotkać, ale ja wierzę, że jeśli ty coś od Boga chcesz, to kara na pewno cię nie spotka. Jeśli przyjdziesz na jego warunkach, to jedynie możesz tylko uzdrowić, możesz otrzymać taki cud uzdrowienia, czy cokolwiek, o cokolwiek wołasz, o siebie, o kogoś, jak to już wcześniejśmy rozważali. I chwała Bogu za to, że Bóg taki jest. Ja powiem jeszcze, taka jedna myśl mi, ale chyba umknęła. Nie wiem, czy sobie przypomnę. I Bóg właśnie chce, abyśmy czytając Boże Słowo, Jego Słowo, wyciągali z tego Słowa różne wnioski. I nie tak, że dlaczego ja zapytałem, czy ktoś czytał to Słowo. Ja wierzę, że na pewno wszyscy czytali, którzy są, trwają w Panu, czytali. Ale kiedy czytasz Słowo Boże, podobało mi się jakieś takie stwierdzenie brata jednego, że ja czytam powoli 2-3 wersety dziennie i ja tym słowem się karmię, ja tym słowem delektuję się. Ja to słowo rozważam, jak Słowo Boże mówi, dzień w nocy. I kiedy my tak będziemy robić, nie czytać dla samego czytania, ale żyć tym słowem, przeżywać, Panie, co chcesz mi jeszcze pokazać, to Bóg będzie tak robił. Ja to słowo na naszej grupie, którejś mówiłem w któryś poniedziałek, ale to były tylko fragmenty tego słowa. Dzisiaj Bóg jeszcze więcej mi rzeczy pokazuje. Nawet w trakcie, kiedy mówię, to Bóg mi pewne rzeczy przypomina. I tak jest właśnie z Bożym Słowem, że Bóg chce, abyśmy byli tacy rozciągliwi na Jego Słowo, bo wszystko, co z Jego ust wychodzi, każde jedno słowo, a to wyszło z Jego ust, powoduje, że my przyjmujemy Jego myślenie, przyjmujemy Jego charakter, Jego postępowanie i stajemy się podobni do Niego. I On właśnie, Pan Jezus, chce, abyśmy tacy byli. Także chwała Bogu. Jeszcze jedna myśl taka przyszła, która mówi o tym, zobaczcie. Wracając do momentu, kiedy, jak powiedziałem, że czekasz, modli się, zaniosłeś swoją prośbę, trwasz w modlitwie, i widzisz, że Bóg uzdrawia wokół innych, a twoja sprawa wydaje ci się niezałatwiona. Mało. Mogą przyjść takie okoliczności w postaci zazwyczaj ludzi, że mogą mówić, ty, nie warto, nie rób, to już nic się nie da zrobić, to już wszystko, zobacz tu, to, a u ciebie nic się nie stało. I bardzo nam to dobrze odzwierciedla werset 36, 35, który mówi, a gdy jeszcze mówili, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu trudzisz jeszcze nauczyciela? Nieraz może tak być w życiu, że modliłeś się, zaniosłeś swoją potrzebę, czy jakąś inną cudzą potrzebę do Boga, widzisz, co Bóg wokoło ciebie czyni, a ciebie to nie dotyczy, ty nie otrzymujesz tego, co oczekujesz. Mało tego, przychodzą ludzie, jak tu mówią, co jeszcze go, po co ty jeszcze trwasz w modlitwach, to się nigdy nie spełni. To jest zbyt wielka, bo to jest zbyt trudne dla Boga, żeby on się to dla ciebie uczynił. Tak to mamy w tym 35, tak to trzeba rozumieć. Córka twoja umarła, donieśli mu słudzy. I myślę, że on był, jak powiedziałem wcześniej, liczącą się postacią. Był liczącą się postacią i ten, kto przyszedł, to nie przyniósł mu tej wiadomości w formie żartu, ale to była naprawdę wiadomość, która mogła go porazić. I na pewno tak było, że wychodził, córka z domu żyła, a tu przychodzi sługa jego i mówi, że córka już nie żyje. I nieraz możemy my, czekając na odpowiedź, dostać różne odpowiedzi, różne okoliczności mogą do nas przyjść, że zobacz, jak powiedziałem, zazwyczaj takie wiadomości przez ludzi się roznoszą. Nie warto, zobacz, to już się nie stanie, zobacz, moje oczy widzą to, zobacz, to już ci tego, to nawet nie ma co. Po co ty jeszcze trwasz w modlitwach? Ale zobaczcie, co Jezus dalej mówi. Ale Jezus usłyszał, także słuchajcie, Jezus nawet słyszy wszystkie te diabelskie nieboże podszepty, które diabeł ci wkłada do głowy i mówi, rzekł do niego, do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I wierzę, że to, co dla Boga jest to, co dla człowieka jest niemożliwe, to, co nie mieści się w ludzkim umyśle, to, co nie jest niepojęte dla człowieka, to, czego człowiek nigdy nie widział i sobie nawet może nie wyobrażać, że to zaistnieje, dla Boga to nie ma problemu. Dlatego, że Jezus go zachęcił, nie bój się, tylko wierz. A więc nie wierz tym opiniom, nie wierz tym, co twoje oczy widzą, nie wierz temu, co cię jakby odstręcza albo zniechęca od tego, aby w Boga trwać, ale uwierz Jemu Słowu, uchwyć się tej Jego szaty. I kiedy dzisiaj tak też mi się teraz przypomniało, rozważałem, Panie, jak to zrozumieć, jak to szata? Ja wierzę, że jak szata do człowieka przylega, tak teraz w naszych czasach Słowo Boże jest dla nas taką szatą. Szata, każde ubranie, które chodzimy, każdy ma nas, to jest kupione na miarę. Ktoś to szył na miarę, a więc ono przylega do nas. I wierzę, że słowo jako określenie tu jest, ta kobieta tak powiedziała, że ona się szaty dotknie. Tak i rozumiem to, że tak zwana szata, to jest dla nas to jest to Słowo Boże, bo Słowo Boże i Duch Święty, Słowo Boże, które wyszło od Jezusa, to jest jedno. A więc tak jak szata dopasowana jest do człowieka, ja nie będę chodził w Artura ubraniu, bo jest dla mnie za małe. Z czyimś innym nie zamienimy się. Owszem, jak ktoś jest tej samej postury, może. Ale każdy przeważnie kupuje dla siebie ubranie na miarę. I wierzę, że ta szata symbolizuje Słowo Boże, które jest idealnie dopasowane do Jezusa Chrystusa. I wierzę w to, że Jezus do nas mówi, że cokolwiek do twojego życia przychodzi, cokolwiek odczuwasz, cokolwiek przeżywasz, to nie bój się, tylko wierz. I mimo, że tego oczy nie widzą, mimo, że, jak już powiedziałem, że wszystkie przeciwności przeciwko tobie powstają, to ty masz wierzyć. Powinieneś wierzyć, jeśli chcesz oglądać zbawienie. Jeśli się modlisz o męża, to wierz. Słowo Boże mówi, przypomina mi się taki werset, że jeżeli jeden domownik będzie zbawiony, to co dalej Słowo Boże mówi? Cały dom będzie do mnie należał. I to są po prostu takie obietnice. Można to czytać i tego nie zauważając, ale można czytając to Słowo Boże i z wiarą przyjmować i wtedy będziemy takimi sługami wypróbowanymi w wierze. Ale co tak najbardziej do tego jest potrzebne? Zaufanie Bogu. Ja wierzę, że musimy bez względu na okoliczności całkowicie Bogu zaufać, że Słowo jest prawdą, że On jest prawdą i Bóg z każdych okoliczności, z każdych niemocy może człowieka wyciągnąć. Jeśli tak będziemy Boga spostrzegać, jeśli tak będziemy Boga widzieć i odbierać, to będziemy mieli tak, jak oczekujemy. Ale jak będziemy Boga postrzegać tak pobieżnie, no to jest taki werset w Biblii, nie pamiętam w tym miejscu, że jeśli kto wątpi, to niech nie ma, że coś otrzyma. Także musimy wierzyć, że to słowo, które wyszło od Boga, ono jest Bogiem. Tak ono samo o sobie mówi. I żebyśmy wierzyli, żebyśmy po prostu byli zachęceni przez Boże słowo, przez Boże obietnice. Także na zakończenie powiem tak, że Duch Święty włożył mi również taką troskę, aby się modlić. Jeśli ktoś dzisiaj potrzebuje modlitwy, to ja jestem tu, aby usłużyć. I to, o co się modliłaś, czy modliłeś, o to, na co czekasz od Boga, to Bóg jest to ci w stanie dać. To Bóg jest w stanie ci to zabezpieczyć. Jeśli jesteś taką osobą, to ja chcę się o ciebie modlić, bo ja wierzę, że Bóg jest w stanie wypełnić każdą potrzebę, bez względu na osobę. Jak powiedziałem, On wroga swojego, nie bezpośrednio, ale córkę swojego wroga uzdrowił. Kobietę, która była taką jakby zawstydzona przez taką wstydliwą dolegliwość, gdzie prawo jej zabraniało w ogóle z domu się nie ruszać, a mimo tego pokonała ten strach, pokonała ten wstyd i przyszła i Bóg ją uzdrowił. Dlatego i dzisiaj ja chcę się modlić o takie osoby. Nie będę pytał, co w twoim życiu jest, tylko zapytam, czy chcesz być zdrowy, to przyjdź. Będziemy się tu modlić, aby dobry Bóg, który jest taki sam od początku świata, On się nigdy nie zmienia. Jak uzdrawiał wtedy, tak uzdrawia teraz. Także tym chciałem się dzisiaj podzielić. To mi włożył Bóg do mojego serca i tym słowem żyję. Na ten czas. Także chwała Bogu za to. Jeśli ktoś jest, powtórzę raz jeszcze, jeśli ktoś chce modlitwy, z czym się zmaga, z czym się boryka, ja jestem gotowy usłużyć, bo wiem, że tak czuję w sercu, że Bóg za tym stoi. Także chwała Ci, Jezu, za to. Amen.